czas przeszły, teraźniejszy. Wskrzeszamy dawne dni.
Stoicki styl życia z Markiem Aureliuszem. Witam Was serdecznie w podcaście Czas Przeszły, Teraźniejszy. Po tej stronie Paweł Szulik. W dzisiejszym odcinku serii pod tytułem Stoicki styl życia z Markiem Aureliuszem pomówimy sobie na temat motywacji. Jest to ostatnio bardzo modny temat, bardzo wiele się o tym mówi. Powstają wpisy na blogu, podcasty, książki i inne treści, które na ten temat mówią. Czym jest najprościej motywacja do działania? Motywacja to jest to, co powoduje podjęcie jakichś działań lub decyzji. To uzasadnienie czyichś działań lub decyzji. Taką mamy definicję w słowniku języka polskiego PWN. Motywacja jest zatem czymś, co powoduje, że nam się chce. Kiedy mówię, że jestem zmotywowany, to znaczy, że mam energię i chęci do działania. To tak w kwestii definicji tego, co ja rozumiem przez motywację i co generalnie rozumie się przez motywację. I wiemy, że żyjemy w natłoku obowiązków. W dzisiejszych czasach każdy z nas ma naprawdę wiele do zrobienia. Cywilizacja ma plusy i minusy. W im bardziej skomplikowanym świecie żyjemy, tym więcej rzeczy jest do zrobienia. Tutaj jest na zasadzie coś za coś. Moglibyśmy żyć w epoce pierwotnej, nie mielibyśmy tylu zadań, ale żylibyśmy w nieustannym zagrożeniu ze strony świata zewnętrznego, w nieustannej niepewności. Dzisiaj mamy cywilizację, w pewien sposób nasze życie stało się bardziej wygodne, ale płacimy za to taką cenę, że mamy wiele rzeczy do zrobienia. Ja, jak i Marek Aureliusz i inni stoicy, jestem zwolennikiem spokojnego życia. Nie widzę powodu, dla którego miałbym się ponad miarę wysilać, żeby osiągnąć cele, które nie są tego warte. Bo dzisiaj, kiedy mówi się o motywacji, to zaraz obok wspomina się o tym, że powinniśmy dawać z siebie wszystko. W takim sensie, że powinniśmy wysilać się, aby osiągać coraz więcej i więcej. Zgadzam się co do tego, że powinniśmy dawać z siebie wszystko, natomiast rozumiem to nieco inaczej niż powszechnie się to rozumie. Uważam, że każdy człowiek ma swój potencjał, który powinien wykorzystać. Wtedy osiągnie szczęście swoje i wpłynie na zwiększenie poziomu szczęścia ludzi, którzy go otaczają. Ale nie oznacza to, że ma pracować ponad miarę, że ma wysilać się ponad miarę. Oznacza to, że powinien pracować, natomiast wszystko powinno odbywać się w harmonii, ładzie i spokoju. Jednak nawet wtedy, kiedy pracujemy w taki sposób, nie wysilając się ponad miarę, pracując spokojnie, wytrwale dążąc do jakichś celów, to i tak czekają nas chwile, w których będziemy czuć spadek energii i motywacji. Obowiązki mają to do siebie, że są pewnego rodzaju przymusem. A żeby cokolwiek osiągnąć w życiu, trzeba coś poświęcić. Nie ma wyników, nie ma rezultatów bez podjętego trudu. I są sytuacje, kiedy musimy niejako zmotywować się do działania. Musimy wykrzesać z siebie energię, której nam brakuje. I tutaj potrzebna jest dobra motywacja. Stoicy, Marek Aureliusz, bo o nim mówimy w tej serii, mówimy o jego księdze rozmyślania, inaczej zatytułowanej Do samego siebie, zalecał dwa sposoby, dzięki którym możemy zmotywować się do działania. Pierwszy sposób, jaki zalecał Marek Aureliusz, jest wyrażony następującymi słowami, zapisanymi w księdze siódmej rozmyślań, we fragmencie, czy jak niektórzy wolą, ustępie 74. Marek Aureliusz zapisał tam następujące słowa. Nikt nie czuje trudu, gdy jaką korzyść odnosi. To jest tłumaczenie Mariana Reitera, jest to trochę stare tłumaczenie. Chodzi o to, że kiedy odnosimy jakąś korzyść, kiedy czujemy, że jakieś działanie polepsza nasze życie, zwiększa nasze wpływy, pozwala nam więcej zarabiać, podnosi jakość naszego życia, wpływa dodatnio na nasze relacje, to wtedy nie czujemy trudu. Wtedy robimy coś, nie odczuwając niedogodności. Zauważcie, jak bawią się dzieci. Wydają się niezmordowane. Nie da się ich zatrzymać, mają pełno energii. One, zupełnie nieświadomie, korzystają z tej zasady. W jaki sposób? One skupiają się na radości. To jest ich korzyść. Dlatego nie odczuwają trudu. Skupiają się na chwili obecnej. Chcą z niej wycisnąć jak najwięcej. Ale my jesteśmy dorośli, dochodzą nam troski życia codziennego, których dzieci nie odczuwają. Mamy projekty do wykonania, mamy pracę do wykonania, mamy rachunki do zapłacenia, mamy różne problemy, które czekają nas jutro, pojutrze, za tydzień, za rok. Mamy, jak powiedziałem, wiele obowiązków, które zabierają nam siły. Jeżeli chcemy zrobić coś więcej dla naszego życia, jeżeli chcemy osiągnąć coś jeszcze, a powinno to być naturalnym pragnieniem każdego z nas, to wtedy musimy pomyśleć nad korzyściami, jakie płyną z tego dodatkowego trudu. Kiedy na przykład chcemy popracować nad naszą kondycją fizyczną, czy nad wyglądem naszego ciała i trening przychodzi nam z trudnością, kiedy jesteśmy zmęczeni po dniu w pracy, całe ciało i cała dusza i wszystko w nas mówi nam, żebyśmy raczej poleżeli sobie niż ćwiczyli. I wtedy zgodnie ze słowami Marka Aureliusza powinniśmy pomyśleć o korzyściach. Powinniśmy usiąść i pomyśleć, co da nam ten trening, a co stracimy, kiedy nie zrobimy tego treningu. Wyobraźmy sobie, jakie rezultaty osiągniemy wytrwale ćwicząc codziennie. Ta zasada dotyczy również na przykład nauki języków. To jest żmudna, trudna praca. Nie ma jedynego, niezawodnego sposobu na szybkie nauczenie się języka. Jak to mówią niektórzy ludzie, z nauką języków się schodzi. Trwa to długo. Możemy poczuć się zniechęceni. Możemy nie zauważać, że cokolwiek nam to daje. I wtedy właśnie powinniśmy zatrzymać się i przyjrzeć się naszej motywacji. Po co chcemy nauczyć się języka? Zauważmy, że znajomość nowego języka otwiera nam zupełnie nowe możliwości. Kontaktu z ludźmi, czytania prasy, książek, słuchania podcastów, oglądania telewizji, oglądania seriali. Znajomość nowego języka otwiera dla nas całkiem nowy, nieznany obszar świata, który możemy poznać. I o tym należy pamiętać, kiedy siadamy do nauki języka. Przy okazji nauki języków i ćwiczeń fizycznych ta zasada ma jeszcze inne oblicze. Zasada zauważania korzyści. Nie tylko powinniśmy myśleć, co da nam to w przyszłości, ale również przeanalizować nasze postępy. Przypomnieć sobie, jak niewiele wiedzieliśmy, jeśli chodzi o ten język, wcześniej. Jak słabą kondycję fizyczną mieliśmy wcześniej. A jakie postępy zrobiliśmy? Powinniśmy celebrować te postępy. Przypominać sobie, jak długą drogę przebyliśmy. Wtedy również widzimy tą korzyść. Wtedy łatwiej jest nam znosić trud, kiedy widzimy korzyść. I oczywiście ja tutaj podałem takie przykłady, jak ćwiczenia fizyczne, jak nauka języków, ale dotyczy to również innych rzeczy. Również innych obszarów, w których musimy się poświęcić, aby było nam lepiej. To może być inwestycja w relacje, to może być inwestycja w wychowanie naszego dziecka, to może być wolontariat, to może być nauka innych rzeczy, które pozwolą nam zmienić pracę na lepszą. Wiele, wiele rzeczy można by tutaj wymienić. Drugą zasadą, którą kierowali się stoicy, jeśli chodzi o motywację, innym sposobem, w jaki stoicy się motywowali do działania, jest naśladowanie. Naśladowanie wzorców, naśladowanie innych ludzi. Marek Aureliusz mówi o tym w księdze 11 w ustępie 26. Czytamy tam następujące słowa. Cytuję. W pismach Efezyjczyków był przepis, aby zawsze mieć w pamięci jednego ze starych miłośników cnoty. Koniec cytatu. Marek Aureliusz powołuje się tutaj na pisma Efezyjczyków. Któż to byli ci Efezyjczycy? To byli naśladowcy Heraklita z Efezu. Jak widzimy, stoicy nie byli radykałami o poglądach zawężonych do swojej własnej szkoły. Korzystali obficie z tego, co inne szkoły filozoficzne wniosły, jeśli chodzi o rozwój filozofii. W tym przypadku Marek Aureliusz odwołuje się do szkoły Heraklita, do szkoły Efezyjczyków, ale nie tylko. Odwołuje się do mnóstwa innych szkół filozoficznych, korzystając z ich dorobku, aby wieść lepsze życie, aby być bardziej mądrym człowiekiem. To też warto przy okazji powiedzieć, że stoicy byli kosmopolitami, czuli się obywatelami świata. I ten kosmopolityzm objawiał się również tym, że kochali poznawać mądrość innych narodów. Nie tylko innych szkół filozoficznych Grecji, ale też innych narodów. I tradycją Efezyjczyków było nieustanne przypominanie sobie jednego ze starych miłośników cnoty. A więc wybierali sobie miłośnika cnoty, człowieka dzielnego, człowieka mądrego, człowieka, który żył pięknie. Przechowywali go nieustannie w pamięci. Przechowywali i odtwarzali w pamięci, w wyobraźni obraz tego człowieka, rzeczy, wydarzenia z jego życia. I w ten sposób również motywowali się do działania, ponieważ był to dla nich pewien wzorzec, ideał, do którego dążyli. Przechowywanie w pamięci, odtwarzanie w wyobraźni obrazu tego człowieka również jest motywujące. Marek Aureliusz nauczył się filozofii głównie od ludzi. Żywych ludzi, z którymi miał kontakt, relacje. Mniej nauczył się z książek. Cała pierwsza księga rozmyślań Marka Aureliusza jest poświęcona podziękowaniom, jakie autor składa ludziom, którzy towarzyszyli mu w życiu, od których nauczył się wiele. W tej pierwszej księdze wymienia swojego dziadka Verusa, swojego ojca, matkę, pradziadka, wymienia swojego wychowawcę, wymienia swoich nauczycieli i inne osoby, które poznał, od których nauczył się, czym jest piękne, mądre życie, czym jest cnotliwe życie, czym jest życie prawdziwego sukcesu. Bo odnosząc się znowu do popularnej dzisiaj literatury motywacyjnej, dla wielu sukces to dzisiaj posiadanie. Dla starożytnych, również dla wielkiego cesarza Marka Aureliusza, sukcesem było być. Mieć jakość życia, być pięknym człowiekiem, który pięknie postępuje, którego życie jest arcydziełem. To jest prawdziwy sukces, do którego powinniśmy się motywować. Nie chcę powiedzieć, że bogactwo jest czymś złym, ale bogactwo powinno być środkiem, nie celem. Warto, abyśmy mieli w swoim życiu ludzi, których możemy naśladować. Prawdziwe, żyjące dzisiaj autorytety. To cenni ludzie, których powinniśmy się trzymać. Powinniśmy starać się być blisko nich. Dlaczego? Dlatego, że sztuka życia to subtelna sztuka, która zasadza się na drobnych szczegółach, które jednak są ważne. I kiedy znamy żywego człowieka, widzimy jego postępowanie w różnych sytuacjach. Sposobem nauki filozofii starożytności było naśladowanie, było przebywanie z mistrzem. Nie tylko słuchanie jego wykładów, ale bycie z nim, kiedy je, kiedy rozmawia z innymi ludźmi, bycie z nim, kiedy jest ze swoją żoną, ze swoimi dziećmi, patrzenie na niego, obserwowanie, uczenie się przez przykład. Ale jeżeli nie mamy takiej osoby w życiu, chociaż uważam, że od każdego możemy się czegoś nauczyć i zawsze staram się zastanawiać, co dobrego, jaka wyjątkowa cecha jest w każdym ze znanych mi ludzi, bo każdy ma jakąś swoją wyjątkową cechę, którą wypracował, jakąś zaletę i staram się naśladować tego człowieka w tej kwestii. Jeżeli widzę, że w czymś radzi sobie lepiej niż ja, jeśli chodzi o zalety, cnoty. Mogę go zapytać, jak on to robi, albo po prostu patrzeć i naśladować, wyciągać wnioski z jego życia. Dobrym sposobem realizowania tej zasady naśladowania jest czytanie biografii ludzi, którzy są dla nas ważni, którzy nam czymś zaimponowali, ludzi, którzy są dla nas ideałem, ludzi, których chcemy naśladować. Chcemy być tacy jak oni. I wtedy warto kupić sobie jakąś dobrą, szczegółową biografię takiego kogoś i w ten sposób obserwować jego życie i uczyć się od niego. Patrzeć, jak postępował w różnych sytuacjach, co robił, kiedy spotykały go określone sytuacje. Motywacja, moi drodzy, jest bardzo prosta. Te dwie zasady, które wymieniłem, czyli patrzenie na korzyści, patrzenie na to, co możemy osiągnąć, jeżeli wytrwamy w trudzie. Celebrowanie również postępów to jedna zasada. A druga zasada to naśladowanie ludzi pięknych, żywych i takich, których już nie ma, ale zostawili po sobie swoją historię. Stosując te dwa sposoby, możemy zmotywować się skutecznie do tego, aby osiągać w życiu więcej niż mamy teraz. Tych osiągnięć, tego prawdziwego sukcesu życzę Wam i sobie. Bywajcie.